czy pod koniec roku, powiedzmy w grudniu, baryłka ropy naftowej będzie kosztować $40, czy może $200? Nie jest to pytanie tak zupełnie czysto teoretyczne. Przeciwnie, ono wpływa, właściwie odpowiedź na nie wpływa na nasze życie w sposób bezpośredni. I nie mówię tutaj tylko o cenie benzyny na stacji benzynowej na koniec roku, ale również to, że od ceny ropy zależy to kondycja przemysłu właściwie na całym świecie, a także pozycja międzynarodowa krajów, które się w produkcji takich surowców jak ropa specjalizują, czyli na przykład Rosji. Wszystko to właśnie zależy od ceny ropy. Przed naszymi oczami przesuwają się takie wydarzenia, które są z jednej strony dość dramatyczne, z drugiej strony, jak oglądamy je osobno, to może tworzyć się takie wrażenie chaosu, pewnego rozedrgania i tego, że to wszystko ze sobą nie pasuje. Tymczasem spróbuję Państwa dzisiaj przekonać, że jest dokładnie odwrotnie. Jeżeli spojrzymy na te wszystkie zdarzenia z ostatnich miesięcy razem, spróbujemy połączyć te kropki, to naszym oczom ukaże się zupełnie nowy obrazek, który nam się tutaj teraz na naszych oczach układa. Jest to obrazek nowego porządku na energetycznej mapie świata, nowego energetycznego porządku dziobania w skali globalnej. Te kropki dziś będę łączył w programie Woś Wnet, tutaj na antenie Radia Wnet i w internecie, jeśli Państwo mają życzenie tam tę naszą audycję sobie odsłuchać i obejrzeć. No to zaczynamy. Kropka numer jeden. Stosunkowo niedawne wydarzenie. Otóż od 1 maja z organizacji OPEC wystąpiły Zjednoczone Emiraty Arabskie. OPEC to jest organizacja producentów i eksporterów ropy naftowej. To wyjście Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który to kraj, przypomnę, był trzecim co do wielkości producentem ropy w ramach OPEC, to wyjście Zjednoczonych Emiratów Arabskich z tej organizacji oznacza wprost, że oto z tego kartelu, z kartelu producentów ropy, który do tej pory kontrolował mniej więcej 40% światowej podaży surowca, wychodzi właśnie jeden z największych producentów. Oczywiście wyjścia zdarzały się i w latach poprzednich, oto w 2019 roku wystąpił z OPEC choćby Katar, wcześniej inne kraje, ale już dawno nie zdarzyło się nic takiego, żeby OPEC opuścił producent tak duży. W ramach OPEC, która to organizacja dziennie produkuje i zwiększa światową podaż ropy o mniej więcej 20 do 30 milionów baryłek ropy dziennie, wychodzi kraj, na który przypadała mniej więcej 1/10 tej produkcji. Mniej więcej 3 miliony baryłek ropy codziennie Zjednoczone Emiraty Arabskie produkowały. Teraz, kiedy już ich w OPEC nie ma, nie obowiązują Zjednoczone Emiraty Arabskie, nie są zobowiązane już limitami produkcji. Oznaczać to może, i takie są zapowiedzi ze strony tamtejszych władz, że Emiraty zwiększą swoją produkcję docelowo w dość krótkim czasie do 5 milionów baryłek ropy dziennie. Oni się do tego kroku od dłuższego czasu, jak chodzą słuchy, przygotowywali, mają potrzebne zdolności produkcyjne, mają potrzebną technologię, mają oczywiście zasoby, no i mają coś bardzo ważnego, a mianowicie rurociąg, który omija to najwęższe gardło, które teraz jest problemem światowej gospodarki, czyli samą cieśninę Ormus. Ropa głównie z Abu Dhabi czyli z jednego z Emiratów tworzących Zjednoczone Emiraty Arabskie, może trafiać bezpośrednio rurociągiem do portu w miejscowości Fujairah i stamtąd być ładowana na tankowce i rozsyłana na cały świat z pominięciem zablokowanego Ormuzu. Wiedzą o tym oczywiście Irańczycy, którzy w tym momencie walczą o przetrwanie, a właściwie nie tyle Irańczycy, co trzymający się tam jeszcze ostatkiem sił ta część establishmentu, która związana jest z tą grupą, z tym środowiskiem strażników rewolucji. I oni o tym wiedzą. Oni zresztą od początku tego konfliktu, zwłaszcza właśnie na początku obecnego konfliktu, po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskiej interwencji w Iranie, to właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie jako kraj z perspektywy Iranu najbliższy Stanom Zjednoczonym i najbardziej im wrogi, był najmocniej bombardowany. To właśnie Dubaj, czyli jeden z Emiratów Arabskich, był najczęściej bombardowany przez Iran na początku wojny. Teraz, wczoraj sytuacja się powtórzyła. Były to bombardowania właśnie Fujairy. Właśnie tego miejsca, gdzie wychodzi ta rura zdolna ominąć Ormuz. No, Irańczycy dobrze wiedzą, że taki bypass, takie ominięcie zablokowanego przez nich Ormuzu oznaczałoby de facto, że Zjednoczone Emiraty Arabskie jako pierwsze z krajów Zatoki wyszłyby w zasadzie bez szwanku i mocno by na tym mogły zarabiać i ułożyć swoją pozycję bardzo wysoko w tym nowym porządku dziobania. To jest kropeczka numer jeden. Połączmy ją z kropeczką numer dwa, czyli operacją Epicka Furia, czyli interwencją Stanów Zjednoczonych w Iranie, która rozpoczęła się na początku marca. Wiele na ten temat już tutaj powiedziano, ja też sporo na ten temat mówiłem. Jest bardzo wiele powodów stojących za tą interwencją po stronie Stanów Zjednoczonych i Izraela, ale jednym z powodów, a właściwie jedną z konsekwencji jest obecna sytuacja na rynku ropy naftowej. No, ona się objawiła w momencie, kiedy zablokowana została cieśnina Ormuz. Ormuz został, jak wiemy, zablokowany przez Irańczyków. Irańczycy użyli tego swojego, w swoim mniemaniu, przycisku atomowego właśnie po to, żeby nacisnąć na Stany Zjednoczone i zmusić Stany Zjednoczone do zaprzestania inwazji na Iran. Irańczycy, Teheran, tamtejsze władze użyły właśnie tego lewara, sądząc, że blokując Ormuz doprowadzą do takiego rozedrgania rynki, że cena ropy na nich pójdzie natychmiast w górę, no bo cała ropa naftowa, która wychodziła do tej pory z Zatoki Perskiej i przechodziła przez Ormuz, zostanie tam zablokowana. Tak też faktycznie się stało. Irańczycy liczyli, że nawet jeżeli nie uderzy to tak wprost w Stany Zjednoczone, które są wielkim, największym obecnie na świecie producentem ropy, to uderzy to w interesy amerykańskich konsumentów produktów naftowych, bo cena paliwa na rynku idzie za ceną światową baryłki ropy i jest od własnych zasobów w dużej mierze niezależna, ale że ten element nacisku, ten lewar będzie również działał na inne kraje. Na inne kraje, które od ropy z Zatoki Perskiej zależą, które tej ropy do swojego rozwoju i do swojego przetrwania potrzebują i które to kraje będą same naciskać na Amerykę, żeby Ormuz został odblokowany. Ameryka, jak pamiętamy, zareagowała w sposób dla Irańczyków nieoczekiwany. Mianowicie Donald Trump zapowiedział, że on pomoże w zablokowaniu Ormuzu i postawił tam amerykańskie statki bojowe po drugiej stronie. I tak sytuacja patowa trwa do dziś. No, fakt jest taki, że Ormuz jest w tym momencie zablokowany. To wąskie gardło światowej gospodarki i światowej podaży ropy naftowej faktycznie okazało się wąskim gardłem i faktycznie jest tak, że utknięte tam tankowce, te, które mogły zawrócić, zawróciły i ruszyły, no właśnie, do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, do Zatoki, która według niektórych nazywa się meksykańska, według Amerykanów oni domagają się, żeby nazywać ją amerykańską. W każdym razie, no tam właśnie, na wybrzeże Oceanu Atlantyckiego od strony południowej. Tam przybywają te tankowce właśnie po ropę. Po ropę, której Ameryka produkuje obecnie najwięcej na świecie i którą też jest gotowa sprzedawać. I ta sprzedaż, ten eksport amerykańskiej ropy bije obecnie rekordy. W ubiegłym tygodniu mniej więcej 13 milionów baryłek ropy zostało przez Stany Zjednoczone wyeksportowane, co jest historycznym rekordem. Więc mamy do czynienia z odwróceniem szlaków, światowych szlaków handlu ropą. To kropeczka numer dwa. No mamy wreszcie kropeczkę numer trzy, nieco wcześniej. Operacja amerykańska mająca na celu aresztowanie wenezuelskiego prezydenta Maduro, prezydenta, który no nie był w współpracy ze Stanami Zjednoczonymi przychylny, mówiąc delikatnie. On, będąc w tradycji swojego poprzednika, czyli Hugo Chaveza, stawiał raczej na ostry antyamerykanizm i orientował się na współpracę z Rosją i Chinami. Z tego, co słychać, nowe kierownictwo wenezuelskie, choć Ameryka kręci i również i na nich nosem, jest dużo bardziej pragmatyczne w podejściu do współpracy z Ameryką i już widzimy pewne ruchy w interesie. No dość powiedzieć, że rok temu większą część wenezuelskiej ropy kupowali Chińczycy. Dziś większa część trafia już do takiego tria odbiorców do Pakistanu, do Stanów Zjednoczonych i do Europy. To jest oczywiście tylko przedsmak tego, co nastąpi. Nie trzeba mieć doktoratu z geologii, by wiedzieć, że to Wenezuela jest największym na świecie, jest w posiadaniu największych na świecie potwierdzonych rezerw ropy. Mniej więcej 17% wszystkich globalnych zasobów tego surowca leży na terenie Wenezueli i jest gotowa do eksploatacji. To jest tak, że Wenezuela w ostatnich latach produkowała ropy dużo mniej niż mogłaby produkować. To było nawet momentami mniej niż milion baryłek ropy dziennie. Natomiast ta sama Wenezuela 20-25 lat temu produkowała nawet 4 razy tyle. Nawet 4 razy tyle surowca i eksperci uważają, że są w stanie nie tylko wrócić do tego stanu, ale i produkować ropy dużo, dużo więcej. Ta ropa więc, która może być w Wenezueli wydobyta, która we współpracy z Amerykanami może być bardzo łatwo w amerykańskich rafineriach przetworzona, może teraz sobie popłynąć i na zachód, w kierunku Europy wokół Afryki, w kierunku Azji, ale może też popłynąć w drugą stronę, poprzez kanał panamski. Poprzez ten kanał panamski, który już mniej więcej rok temu, na początku Trumpowej prezydentury, Stany Zjednoczone no de facto przywróciły swoją kuratelę nad kanałem panamskim, a właściwie wymiotły stamtąd pewne wpływy biznesowe, wpływy chińskie, które tam się rozbudowywały. Więc mamy te kolejne kropeczki, które nam się tutaj, proszę Państwa, w ten nowy obrazek łączą. Czyli mamy sytuację, w której z jednej strony następuje zmierzch tej organizacji, która była do tej pory czymś w rodzaju banku centralnego światowej produkcji ropy, czyli kartelu OPEC. Przez ostatnie 40 lat, nawet więcej, 50 już lat, globalna produkcja ropy wyglądała mniej więcej tak, że o cenie surowca na rynkach międzynarodowych decydowali producenci z Zatoki Perskiej. Zdarzyło się to, znaczy ten system został ukształtowany w wyniku kryzysu naftowego początku lat 70. Od tamtej pory OPEC, już wcześniej istniejący, ale od tamtej pory będący rzeczywiście taką światową przekładnią cen ropy, zaczął cenę surowca dyktować. Działo się to oczywiście poprzez wspólne zarządzanie kartelu podażą surowca na światowych rynkach. Jak kraje OPEC uznawały, że ropa jest za tania i że trzeba podwyższyć jej cenę, no to ograniczały produkcję. Kiedy presja na nich była tak duża, to troszeczkę luzowali podaż, godząc się na lekkie obniżenie ceny, zazwyczaj nie za darmo. Tak to funkcjonowało przez bardzo długi czas. Ameryka w tamtym czasie próbowała odrobić lekcję ze swojego uzależnienia wobec ropy z Zatoki, w której się faktycznie Stany Zjednoczone w latach 70. znalazły. No i rzeczywiście, chcąc chronić swój własny rynek, Amerykanie na pewien czas wprowadzili wręcz zakaz eksportu amerykańskiej ropy. I faktycznie Ameryka na pewien czas zniknęła w ogóle, przestała odgrywać rolę światowego dostawcy i producenta ropy właśnie po to, żeby gwarantować swojemu przemysłowi, swoim obywatelom podaż w miarę dostępnego surowca. Ten system OPEC, on formalnie był zarządzany właśnie przez przywódców krajów Zatoki, takich jak Arabia Saudyjska, największy członek OPEC, jak właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Irak oraz mniejsze kraje afrykańskie, ale de facto działał poprzez i w bardzo ścisłej kooperacji z rodzącym się wtedy i zyskującym na sile międzynarodowym sektorem bankowym, międzynarodową finansjerą. Takim nieformalnym centrum ropnych operacji był oczywiście Londyn. Londyn i tamtejsze City wyspecjalizowało się w kontraktach ropnych, jak również nie tylko w produkcji, ale i w całej logistyce dotyczącej przewozu ropy naftowej po całym świecie. Cały rynek ubezpieczeń tego rynku przetrwał, który właściwie przetrwał do dziś dnia, też miał swoją siedzibę w City of London i stanowił bardzo ważne, mocny fundament współczesnej brytyjskiej gospodarki, tej gospodarki, która świadomie bądź nie zrezygnowała z własnej produkcji, rzucając wszystkie żetony na pole oznaczone napisem sektor finansowy. Ten kartel, ta jego kontrola nad ceną, ona właśnie na naszych oczach się rozsypuje. Rozsypuje się właśnie dlatego, że zablokowana cieśnina Ormus nie pozwala na rozwożenie tej ropy z Zatoki Perskiej po całym świecie. Efekt jest więc taki, co, o czym już przed chwilą mówiłem, że z braku laku te wszystkie tankowce pomknęły, zmieniły kurs, te, które mogły i udały się do Stanów, w kierunku Stanów Zjednoczonych, żeby tam zaopatrzyć się w ropę i dowieźć ją do swoich klientów. Oczywiście jest to zmiana czasowa i chwilowa. Nikt chyba nie wyobraża sobie, że Ormus pozostanie zablokowany na zawsze. Ale nawet jak zostanie za jakiś czas odblokowany, no to mamy już sytuację, w której zobaczyliśmy, że istnieją inne sposoby przewożenia ropy i rozsyłania jej po całym świecie. Zresztą sami uczestnicy tej gry, same kraje Zatoki Perskiej, nie mogąc znieść sytuacji, w której nie mogą sprzedać swojego głównego towaru eksportowego, zaczęli szukać innych dróg wyjścia z tej patowej sytuacji. O Zjednoczonych Emiratach Arabskich już mówiłem. Ich remedium na całą tę sytuację jest właśnie rurociąg do portu Fujairah, który omija Ormus i pozwala na ładowanie statków i paliwa na statki już w Zatoce Omańskiej, czyli po drugiej stronie Ormuzu. Tu oczywiście ograniczeniem jest przepustowość tego rurociągu, bo to w tym momencie jest ledwie 1,5 miliona baryłek dziennie. Jak pamiętają Państwo, przed chwilą powiedziałem, że Zjednoczone Emiraty Arabskie chciałyby dojść do podaży na wysokości 5 milionów i właśnie po to OPEC opuściły, żeby do tej podaży zmierzać. Inne kraje, Arabia Saudyjska, też mają swój rurociąg, który przecina cały półwysep i dochodzi do Morza Czerwonego, tego samego, przez które kiedyś Izraelici uciekali z Egiptu. No i stamtąd może się udać albo w górę, w kierunku kanału Sueskiego, albo na dół, w kierunku Oceanu Indyjskiego. Do tego należy dodać również sieć rurociągów, które łączą Półwysep Arabski z Morzem Śródziemnym. Te rurociągi idą albo przez Irak i Syrię, albo przez Jordanię. Największy problem ma oczywiście Iran. Iran takich rurociągów w tym kierunku nie posiada. Iran, z tego co słychać, próbuje odkurzyć takie stare trasy wywożenia surowca ciężarówkami. Tak? Ropa jest pompowana do wielkich ciężarówek, które jadą w kierunku granicy tureckiej, irackiej i dalej w kierunku Syrii, i w ten sposób Irańczycy próbują nie udławić się tą ropą, której nie mogą sprzedawać i też już powoli brakuje im okazji do magazynowania. Jak to wszystko przełoży się na cenę ropy na rynkach światowych? No tu nadzieja tkwi znowu w Ameryce. Ameryka, w przeciwieństwie do krajów Zatoki, jest oczywiście największym producentem ropy naftowej w tym momencie, ale jednocześnie jest to kraj, który jest największym konsumentem ropy naftowej. Donald Trump niejednokrotnie wspominał i nie ukrywał tego nigdy, że jego zdaniem tania ropa i tania energia powinna być kołem zamachowym dla amerykańskiej gospodarki, nie tylko dla amerykańskiej gospodarki, że bez taniej ropy nie będzie ożywienia i odbudowy gospodarek i przemysłu w Stanach Zjednoczonych. W przeciwieństwie więc do krajów Zatoki Perskiej, nie mamy tu do czynienia z krajami, które tylko produkują ropę naftową, są więc zainteresowane tym, żeby cena surowca była jak najwyższa, ale chcą również, żeby ta cena była na tyle dobra, na tyle niska, żeby właśnie konsumenci, nie tylko konsumenci prywatni, ale również biznes, mogli mieć dostęp do taniej ropy, co przekładałoby się i na zadowolenie obywateli, ale też na zadowolony biznes i na produkcję, która jest dzięki temu konkurencyjna. To jest zresztą plan, który rysują przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Niedawno amerykański sekretarz skarbu Steve Bessent zapowiedział, że takim dalekosiężnym celem operacji amerykańskiej w Iranie jest właśnie trwałe, strukturalne obniżenie ceny ropy na rynkach międzynarodowych właśnie w kierunku wspomnianych 40-50 dolarów za baryłkę. Trumpiści, jak zwykle w ich przypadku optymistyczni, mówią, że tylko wystarczy jeszcze trochę cierpliwości ten nowy system, ten nowy pomysł, ten nowy zarys mapy przełoży się na zwiększenie podaży ropy na światowych rynkach, a ta w końcu, nie od razu, ale w końcu doprowadzi do tego, że cena z dzisiejszych wyżyn spadnie i to spadnie znacząco. Tutaj jest wiele niewiadomych i wiele takich elementów, które mogą stanąć na drodze tego pomysłu. No, problemem jest oczywiście wciąż nierozwiązana kwestia irańskiego oporu. Iran, mimo tego, że jest w bardzo trudnej sytuacji, mimo tego, że sam blokując Ormus złapał się za gardło i odebrał sobie możliwości sprzedawania ropy na rynki międzynarodowe, co staje się dla kraju z każdym dniem i z każdym tygodniem coraz większym problemem, no nie zamierza kapitulować, przynajmniej nie skapitulował do dziś i nawet próbuje się odgryzać. Właśnie niedawne ataki na rurociągi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pokazują, że potrafią się Irańczycy wciąż w tym sporze boleśnie odszczeknąć. Tak to mniej więcej wygląda na dziś. Ten obrazek jakoś tak zaczyna się układać. I to, co chciałem dziś Państwu powiedzieć, to jest właśnie to, żeby te kropki próbować połączyć, że bez połączenia tych kropek będzie się przed naszymi oczami rysował obraz chaosu i pewnego nieładu. Nieładu, który jest dużo bardziej ułożony i dużo mniej chaotyczny, jeśli spojrzy się na niego spokojniej i w sposób bardziej precyzyjny.